Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz pierwszy gościć na kanale. Ze mną jest Ariel Drabiński. Będziemy rozmawiać o popularnym ostatnio haśle i też wykorzystywanym przez różne, nazwijmy to, stronnictwa polityczne, bo o ukrainizacji Polski. Dzień dobry, Ariel, bardzo mi miło.
Dzień dobry, witam Ciebie oraz szanownych słuchaczy.
Dzisiaj zadam Ci trochę banalnych pytań dotyczących tego właściwie, jak z tymi Ukraińcami w Polsce jest, bo pojawia się sporo danych w różnych miejscach, artykułów, haseł, sloganów wyborczych, politycznych, ale mam nadzieję, że ta nasza rozmowa, Twoje odpowiedzi usystematyzują przede wszystkim wiedzę na ten temat. Przyznam, że ostatnio oglądałem kilka takich materiałów, które, nazwijmy to, z drugiej strony, które w pewien sposób mówią o tym zagrożeniu ukraińskim. Czy ono właściwie jest, to też zadam Ci to pytanie. Ale ilu właściwie dzisiaj Ukraińców mieszka w Polsce?
To jest pytanie, na które nikt nie jest w stanie udzielić rzetelnej i prawdziwej odpowiedzi. Ponieważ nasz system ewidencji ludności jest daleki od idealnego, a same ruchy migracyjne są trudne do weryfikacji. Natomiast mamy pewne przesłanki, na podstawie których możemy wnioskować, ilu Ukraińców na dzień dzisiejszy przebywa w Polsce. Jest to po pierwsze rejestr PESEL, w którym mamy na dzień dzisiejszy około 1 200 000 zarejestrowanych uchodźców, z czego zdecydowana większość to są kobiety i dzieci. Drugie źródło danych to jest rejestr ZUS, czyli osoby, które są ubezpieczone na podstawie umów o pracę, umów zlecenie oraz prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Tutaj mamy również informację, że na dzień 30 września tego roku w Polsce zarejestrowanych było 744 388 Ukraińców. Z tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, ci ludzie w zdecydowanej większości to nie są uchodźcy, ponieważ 400 tysięcy tych osób zarejestrowanych w ZUS-ie to są mężczyźni, czyli znacznie więcej niż jest oficjalnie mężczyzn uchodźców. Także możemy wnioskować, że te liczby się nie pokrywają, czyli możemy je po części dodać. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że część dzieci, które przebywały w Polsce przed wybuchem wojny, czyli po prostu przyjechały wraz z Ukraińcami do Polski, z rodzicami, one uczestniczyły w polskiej edukacji. I tutaj również możemy estymować, ile było dzieci Ukraińców w Polsce. Z tym, że pojawił się problem. Ponieważ mamy coś takiego jak informacje ze szkół przed wojną. I wiemy o tym, że w Polsce było 135 801 uczniów, którzy nie byli Polakami, czyli mieli po prostu inne obywatelstwo. Z tym, że zdecydowana większość tych dzieci mają kategorię brak statusu i inne. Mówiąc wprost, ktoś nie wpadł na pomysł, żeby podzielić to, jeżeli chodzi o narodowości, albo się komuś po prostu nie chciało wpisywać. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że około 70%, może nawet 80% obcokrajowców, którzy są zarejestrowani w Polsce w ZUS-ie, są Ukraińcy, to możemy zakładać, że przed wojną mieliśmy około 80-90 tysięcy ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Suma summarum, możemy wnioskować, że w Polsce jest od 2 200 000 Ukraińców, to jest liczba podawana przez pana profesora Duszczyka, na podstawie jego estymacji, do nawet 2 700 000. Ja estymuję, ale zaznaczam, to jest jedynie estymacja, że w Polsce jest około 2 400 000 Ukraińców.
Czyli to jest około 5%.
Trochę więcej, ponieważ tutaj znowu musimy coś wyjaśnić. W Polsce według danych spisu powszechnego mieszka 38 milionów obywateli polskich. To jest nieprawda. Chodzi o to, że w zależności od liczby mieszkańców w danym państwie zależy siła głosów Unii Europejskiej, czyli na przykład w Parlamencie Europejskim oraz fundusze, które otrzymujemy z Unii Europejskiej. Dlatego policzono każdą osobę, która ma polskie obywatelstwo i nie złożyła dokumentu mówiącego o tym, że na stale mieszka za granicą. Czyli możemy wnioskować, że jest około 36, może 37 obywateli polskich na stałe w Polsce, czyli wychodziłoby, że tak około 7% ludzi, którzy przebywają w Polsce, to są Ukraińcy.
Zastanawiam się przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten całe hasło ukrainizacji, ono jest oczywiście dzisiaj wykorzystywane, no nazwijmy to, przez szeroko pojęte środowiska patriotyczne, narodowe. Biorąc pod uwagę fakt, liczby, które podajesz, no to takie twierdzenia o ukrainizacji kraju są mało zasadne.
Znaczy ja powiem więcej. uważam, że hasło ukrainizacji zostało wymyślone nie przez osobę prywatną, o tak powiem, ponieważ ono wpada na świetny grunt w Polsce. Po pierwsze dlatego, że do 2015 roku Polska była państwem jednolitym etnicznie. W 2015 roku poczyniono szereg działań, które spowodowały ściągnięcie do Polski, w zależności jak liczyć, 1 300 000, może 2 miliony ogólnie ludzi z innych państw. Nie wiemy ile, ponieważ nikt tego tak naprawdę rzetelnie nie liczy. I nikt o tym z Polakami nie rozmawiał. Nigdy. Nigdy nie mieliśmy debaty na temat migracji, nigdy nie mieliśmy debaty na temat tego, kto może nas przyjechać, kto nie, na jakich zasadach. I nagle się okazało, że obudziliśmy się po 5-6 latach i już nie jesteśmy monolitem etnicznym. I dlatego jest hasło, które może padać na podatny grunt, ponieważ ludzie po pierwsze nie ufają państwu, bo nie wierzą w oficjalne statystyki. Po drugie, nagle się okazało, że gdzieś tam słyszymy ten język ukraiński i co jest bardzo istotne, jak się idzie ulicą i słyszy się kilka rozmów, to zawsze będzie się wydawało, że ten obcy język jest częstszy niż w rzeczywistości. Ponieważ na rozmowę na język polski nie zwracamy uwagi, ponieważ mamy go na co dzień, używamy go w domu. Ukraiński no będziemy słyszeć. Dlatego to jest świetnie przygotowana akcja propagandowa. Moim zdaniem taka, z którą państwo powinno walczyć, ale walczyć poprzez rozmowę ze społeczeństwem, pokazywać dane, wychodzić z informacjami, powiedzieć, co my chcemy zrobić za chwilę. Ponieważ między innymi dla portalu Bezpieczeństwo jest i Strategia, napisałem tekst mówiący o tym, że czekają nas pewne wyzwania związane z integracją Ukraińców w Polsce. Tylko, że nikt tego znowu nie podejmuje. My nie wiemy, czy nasz rząd chce, żeby Ukraińcy pozostawali u nas długoterminowo, czy jedynie czasowo. Dlatego ta teza o ukrainizacji pada na ten podatny grunt, to jest raz, a po drugie, co to w ogóle znaczy? Każdy ukrainizację będzie sobie inaczej tłumaczył. Dla jednego, jeżeli ktoś się wprowadzi na 100 mieszkań, jeden Ukrainiec, jedno będzie przez Ukraińców zajęte, to już jest ukrainizacja. Dla drugiego będzie to oznaczać, że przynajmniej połowa tych mieszkań powinna być zajęta przez Ukraińców, żeby mówić o ukrainizacji. Ja uważam, że w momencie, w którym zachowujemy poziom etniczny, narodowościowy na poziomie 90% Polaków, nie ma żadnej mowy o ukrainizacji. Jest naprawdę mało państw na świecie, w świecie zachodnim praktycznie w ogóle, które mają taki poziom jednolitości etnicznej. Francja, Niemcy, Hiszpania, wszystkie te państwa mają znacznie powyżej 10% osób o pochodzeniu innym niż tożsame dla danego państwa. Także moim zdaniem zagrożenia nie ma.
Z ciekawości, czy patrzyłeś może na demografię Rosji, jeżeli chodzi o to, jaki procent mieszkańców to są Rosjanie, może inne mniejszości narodowe?
Powiem w ten sposób. Przygotowuję się właśnie do dużego artykułu, jeżeli chodzi o kwestie Rosji na podstawie ich spisu powszechnego. Natomiast tam jest inny problem. Pomijając kwestię ilości osób o innym pochodzeniu niż rosyjskie, to trzeba zaznaczyć, że odsetek Rosjan spada. Wzrasta liczba osób, które mają inne pochodzenie niż rosyjskie. To jest bardzo istotne i to jest taki naturalny ruch, czyli są regiony, w których kiedyś Rosjanie albo stanowili większość, albo stanowili duży odsetek, a dzisiaj są mniejszością. Ponieważ tam dochodzi do ruchu ludności rosyjskojęzycznej, Rosjan, z wschodu, z południa do centrum. I te regiony wschodnie, Syberia i południowe Kaukaz, one się derusyfikują. I tam będzie naprawdę bardzo duży problem. Już słyszałem o sytuacjach jak w Kazaniu, to jest taka miejscowość Kazań w Rosji, w którym pojawia się problem z tym, że rosyjskie dzieci mają problem z dostaniem się do szkół, w których wykładają po rosyjsku, ponieważ są taką mniejszością. I w Rosji można mówić faktycznie o derusyfikacji szerokich terenów rosyjskich.
Wróćmy zatem jeszcze jednak do kwestii polskich. Nawet jeżeli, oczywiście abstrahując od liczb, o których wspominasz, ale biorąc pod uwagę już takie nasze pierwsze doświadczenia, właściwie doświadczenia, mamy wiele lat doświadczeń z obcowaniem z Ukraińcami. Jak wygląda właściwie w praktyce zbliżenie się Polaków i samych Ukraińców pod kątem zderzenia kulturowego, zderzenia językowego, czy to są osoby, które łatwo się asymilują, które decydują się jeszcze przed 24 lutego, decydują się tutaj żyć, prowadzić biznes. Co wiemy na temat tej migracji przed wojną?
Powiem w ten sposób. W Polsce przed wojną przebywało około 1 300 000 Ukraińców. Pierwotnie ten pobyt był pobytem czasowym. To znaczy, osoba przyjeżdżała do Polski z Ukrainy, pracowała 6 miesięcy, wracała do siebie na Ukrainę na 2 miesiące i wracała znowu na 6 miesięcy do Polski. Przykładowo. Natomiast już przed wojną okazało się, że mamy 300 tysięcy Ukraińców, którzy już nie mają takiego pobytu trochę w Polsce, trochę w Ukrainie, tylko to jest już pobyt stały. Zaznaczam, nie chodzi o to, że te osoby miały prawo do pobytu stałego, tylko mówię o tym, że one się tu już osiedlały. Ukraińcy przed wojną w 2021 roku byli też trzecią narodowością pod względem liczby zakładanych w Polsce firm. Oczywiście pierwsi Polacy, drudzy Białorusini, trzeci Ukraińcy. Dlaczego Białorusini? To wynikało z tych ruchów migracyjnych po tej rewolucji nieudanej na Białorusi i związanych z tym represjami. Natomiast w poprzednich latach Ukraińcy byli drudzy. Także mamy informację, która pokazuje nam, że coraz więcej Ukraińców w Polsce się osiedlało, czyli traktowało nas, nasz kraj jako swój kraj, kraj, w którym chcą mieszkać. Coraz więcej Ukraińców zakładało w Polsce firmy, mam tutaj na myśli jednoosobowe działalności gospodarcze. Coraz więcej Ukraińców otrzymywało umowę o pracę. W samym ZUS-ie zdecydowana większość Ukraińców jest ubezpieczona na podstawie umowy o pracę. Tutaj to jest około 80, nawet 90% z Ukraińców ma umowę o pracę. Co pokazuje, że również jest zmiana z umów zlecenie, z umów czasowych na umowy stricte pracownicze, co wiąże się również też z osiedlaniem. Kolejna kwestia to jest to, co mówiłem o szkołach. 135 tysięcy dzieci, no de facto nie wiemy, jakiej są narodowości, ale możemy domniemywać poprzez analogię, że jednak z większości zdecydowanej są to dzieci ukraińskie. No jeżeli ktoś ściąga do Polski swoje dziecko, ma umowę o pracę, no to chyba jednak myśli o osiedleniu. Dodatkowo, zaznaczam, to są już dowody anegdotyczne, natomiast z rozmów, które prowadziłem z pośrednikami nieruchomości, wszyscy mówili to samo. Zauważalny jest wysoki odsetek Ukraińców, którzy kupują w Polsce nieruchomości. Także możemy na spokojnie przyjąć takie założenie, że część Ukraińców chciała w Polsce zostać albo na dłużej, albo na stałe. Jeżeli chodzi o to, jak oni się integrowali, zakładali działalności gospodarcze, pracowali w zdecydowanej większości, to nie są osoby, które przyjeżdżały do Polski po socjal, tylko osoby, które przyjeżdżały do pracy. Niestety tutaj polskie państwo trochę nie zadbało o pewną kwestię, to znaczy, że my nie wykorzystywaliśmy pełnego potencjału tych ludzi. To znaczy, jeżeli inżynier pracuje w zawodzie, który jest poniżej jego kompetencji, to jest problem. Okej, on wykonuje tą pracę, której większość Polaków nie chce, w szczególności w dużych miastach, nie chce wykonywać. Natomiast dobrze by było, żeby on też się mógł realizować, żeby on miał dobre samopoczucie, ale przy okazji wykonywał pracę o dużej wartości dodanej. Czyli żebyśmy my jako Polacy, my jako państwo się przy okazji tym bogacili. Tutaj z tym był niestety problem, poza chlubnym wyjątkiem branży IT, gdzie po prostu w sposób masowy się przyjmuje informatyków, ponieważ tam językiem obowiązującym jest język angielski, a nie polski de facto. I powiedzmy sobie też szczerze jedną rzecz. Ja nie słyszałem o jakichś gettach ukraińskich w Polsce. Nie słyszałem o jakichś szczególnych zamieszkach na tle narodowościowym w Polsce, a myślę, że dość ten temat mocno śledzę. Czyli mamy dużą grupę ludzi, która się asymiluje, która się integruje, która pracuje, zakłada firmy i nie ma z nimi większych problemów na tle takich zorganizowanych zamieszek czy przestępczości. Mogę się opowiedzieć, że przed wojną ta integracja przychodziła w sposób bardzo dobry, natomiast niestety bez udziału naszego państwa, ponieważ nasze państwo nie ma pomysłu na, a przynajmniej nie widzę, żeby miało, na integrację jakiejkolwiek grupy imigranckiej w Polsce.
Jeżeli nas słuchają decydenci, to rzeczywiście jest to temat do zagospodarowania. Wspomniałeś o tym, że nie ma problemów na zasadzie takim, no, nazwijmy to technicznym. Ci ludzie wynajmują mieszkania, pracują, starają się o pozwolenia, ale na gruncie kulturowym. Czy może zaobserwowałeś z twojego punktu widzenia widzieć jakiekolwiek zagrożenie dla kultury polskiej, dla nazwijmy to szeroko pojętej polskości, jak to też piewcy hasła ukrainizacji mogliby mówić?
Nie, znaczy powiem w ten sposób. Tutaj podzielę swoją odpowiedź na dwa aspekty, czyli to, co jest danymi statystycznymi, etc. i to, co jest moimi doświadczeniami życiowymi oraz doświadczeniami, które zebrałem od różnych ludzi. Po pierwsze, jeżeli chodzi o źródło potencjalnych konfliktów pomiędzy Polakami a Ukraińcami, to tutaj wyróżnia się kwestia opieki wczesnoszkolnej nad dziećmi, czyli żłobki i przedszkola. Z tym mieliśmy problem jako państwo od zawsze. On faktycznie jest coraz mniejszy, on był rozwiązywany od bodajże 2017 roku, natomiast on istniał. I teraz w związku z tym, że mamy dodatkową liczbę tych dzieci, on przynajmniej wizualnie przez Polaków wydaje nam się, że on jest znacznie trudniejszy. I to jest taki problem, który może być ogniwem zapalnym, jeżeli chodzi o tworzenie konfliktów polsko-ukraińskich. Natomiast jeśli chodzi o samą kulturę, tylko chciałbym przypomnieć, że Ukraina w ten czy w inny sposób ma wspólną historię z nami. Tak, mamy historię Rzeczypospolitej Dwojga Narodów. Mamy historię 120 lat przebywania w jednym państwie, mam tutaj na myśli Cesarstwo Rosyjskie. Także nasza historia jest dość podobna. I co powoduje, że te nasze kultury nie różnią się od siebie jakoś bardzo mocno. Ukraińcom łatwo jest nauczyć się języka polskiego mówionego, nie mówię tutaj o języku pisanym. Stąd myślę, że nie będzie problemu z jakąś powstaniem mniejszości, która będzie niepolskojęzyczna, która będzie, tak jak wspomniałem, tworzyć te getta. Nie widzę takich elementów zapalnych, jeżeli chodzi o nasze kultury. To znaczy, my mamy te same wartości moralne, co Ukraińcy. Wyznajemy bardzo podobną religię, de facto to tą samą, tak, no bo to jest chrześcijaństwo, lub nie wyznajemy jej wcale. Jedni są oczywiście ateistami, drudzy w większości prawosławnymi lub grekokatolikami. Także tutaj nie ma tego zapalnika religijnego, który jest widoczny w niektórych państwach na świecie. Te wartości są podobne, tak? Szanuj rodzinę, dbaj o bliskich, nie kradnij, nie zabijaj. Są bardzo podobne wartości. Takie problemy faktycznie mogłyby się pojawić, jeżeli mamy drastyczne różnice kulturowe w danych społeczeństwach. Czyli na przykład, jeżeli w jednym społeczeństwie normalnym jest to, że zakochany facet porywa w cudzysłowie kobietę z domu przed tym, żeby w ogóle wziąć ślub, bo tak jest tradycji, no to byłby na przykład w Polsce problem. No bo tu mamy kwestie prawne. Dlatego tutaj nie widzę problemów, ale widzę problem w jednej bardzo ważnej rzeczy. Nikt Polaków nie zapytał, jak my chcemy, żeby wyglądała długofalowy pobyt Ukraińców w Polsce. Czy my chcemy dać może kiedyś Ukraińcom obywatelstwo? Wyjaśniam. Obecnie każdy obcokrajowca, cudzoziemca, który w Polsce przebywa, ma prawo starać się o obywatelstwo w Polsce. Z tym, że my mamy prawo krwi, a nie prawo ziemi. To znaczy, jeżeli urodzi się Ukrainiec dzisiaj w Polsce, to nie ma polskiego obywatelstwa. Żadnego. No bo to musi być ojciec lub matka Polakami. Jeden rodzic. Dodatkowo przyznawanie polskiego obywatelstwa jest bardzo trudne. Myślę, że znacznie łatwiej wygrać w totolotka, niż otrzymać polskie obywatelstwo. Więc trzeba zapytać Polaków, czy my myślimy o tym, żeby kiedyś mieć obywateli ukraińskich w Polsce. Jeśli tak, to w jakim trybie to obywatelstwo powinno zostać nadane? Czy tylko dla dzieci, które się w Polsce rodzą? Czy w jakimś uproszczonym trybie przyznawania obywatelstwa? A może chcemy dać tylko i wyłącznie prawo do pobytu stałego? To będzie problem, ponieważ nikt nie chce podjąć tej dyskusji na ten temat. Bardzo boję się tego, że pewnego dnia ta czy inna partia, obojętnie jaka, zrobi badania, z których będzie wynikać, że wśród Ukraińców oni mają zdecydowaną większość poparcia i oni po prostu to obywatelstwo im nadają. I wtedy będziemy mieć problem, ponieważ dużo ludzi tego nie zaakceptuje bez dyskusji, bez wcześniejszego dialogu. A z drugiej strony boję się drugiego scenariusza, że ktoś powie, o nie, nam w sondaży wychodzi, że nie możemy dać tego obywatelstwa i nagle się okaże, że mamy w Polsce 2, może 2,5 miliona, może 3 miliony, nie wiemy jak to się skończy za jakiś czas, jeśli chodzi o pobyt stały w Polsce, ludzi, którzy są de facto obywatelami drugiej kategorii, co też jest dla mnie nie do zaakceptowania i to jest problem. Natomiast jeżeli chodzi o takie moje dowody anegdotyczne, ludzi, którzy pracują z Ukraińcami, którzy się z nimi widują, to ta integracja przebiega naprawdę w bardzo szybkim stopniu. Nawet, że tak powiem, te spotkania towarzyskie, one mają też ten sam schemat, co na Ukrainie. Z tą różnicą, że u nas się jeszcze pije sok, a na Ukrainie nie zawsze. Także no, nie widzę tutaj problemów takich czysto międzyludzkich. No, poza oczywiście pewnymi skrajnymi grupami, ale to jest normalne, że w każdym społeczeństwie są skrajne jednostki.
Jak jest z prawami politycznymi? Bo pojawiały się również takie głosy, że Ukraińcy zechcą uczestniczyć, partycypować w tym całym systemie, decydować też o nim. Jak to widzisz, rozwiązanie tej kwestii?
Nie widzę. Powiem wprost, nie widzę. Tutaj trzeba zacząć od dwóch rzeczy. Po pierwsze od zapytania się Polaków, co Polacy myślą. Po drugie od zapytania się Ukraińców, czego oni chcą i czy oni w ogóle chcą u nas zostać. Bo to są dwie grupy, które trzeba zapytać, o czym nikt nie pomyślał w Polsce. Przynajmniej nikt tego nie zrobił. Ja gdzieś tak instynktownie czuję, że na pewno Ukraińcy powinni mieć prawo do współdecydowania o samorządach, ponieważ w nich mieszkają. Ale instynktownie nie jestem pewien, czy powinni mieć prawo do takiego decydowania, no też do udziału w wyborach, startowania wyborów, czyli prawo czynne i bierne, bez uzyskania obywatelstwa. I tu się pojawia problem. Czy nie zmienić tej ustawy o obywatelstwie? ponieważ no, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby ci ludzie byli wykluczeni. Oni muszą czuć, że współdecydują, żeby się po prostu integrować, a z drugiej strony dobrze by było, żebyśmy weryfikowali, komu my to obywatelstwo dajemy. Bo może być tak, że rząd RP stwierdzi, że na przykład pana Ariela Drabińskiego z Ukrainy nie chce mieć w Polsce, bo na przykład jest przestępcą. A to też jest normalne, że taki margines będzie się pojawiać. Także myślę, że no, trzeba prowadzić dyskusję na temat przyspieszonego trybu nadawania obywatelstwa. O ironio, dowiedziałem się od kilku mecenasów, że jest haczyk, furtka, jak to nawet zrobić pod względem prawnym. To znaczy mamy taki specjalny tryb, którym nadajemy obywatelstwa piłkarzom przed mundialem. I można by na podstawie tego trybu pewne wynikanie prawne zrobić, żeby przygotować taką ustawę pozwalającą na nadawanie obywatelstwa w trybie przyspieszonym. Natomiast najpierw trzeba byłoby chyba zrobić referendum w tej sprawie.
Jeżeli chodzi jeszcze o kolejny wątek, jaki jest, czy badałeś, zaobserwowałeś sam stosunek Ukraińców dzisiaj do Polaków? No bo też wiemy o tym, że strona ukraińska też powinna mieć jakąkolwiek świadomość tego, że dla nas również to jest wyzwanie. Przede wszystkim wyzwanie dla lokalnego rynku pracy, dla przedsiębiorców, też kwestie społeczne, edukacyjne, oświatowe. Ukraińcy też pewnie mają własne obserwacje na temat tego, jak państwo radzimy sobie z ich przyjmowaniem i wsparciem ich na takim podstawowym poziomie.
Dobre, po prostu dobre. Ja nie spotkałem się nigdy z jakimś takim racjonalnym przynajmniej narzekaniem. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W 2021 roku zrobiono badania wśród powiatowych urzędów pracy na temat wpływu obcokrajowców na rynek pracy w danym regionie. Tam było również takie pytanie, czy pan jako urzędnik przewiduje potrzebę zwiększenia imigracji do Polski pracowników. Tam chyba tylko 10% powiedziało, że nie. Tam przytłaczająca ilość odpowiedzi była na tak. W związku z tym ci Ukraińcy przyjechali do Polski, otrzymali to wsparcie mieszkaniowe, czy to od samorządów, czy od osób prywatnych, czy w jakikolwiek inny sposób, czy od rządu, etc. Natomiast bardzo łatwo było im znaleźć pracę. Dzisiaj ponad 60% uchodźców pracuje. Co istotne, ponad 60% dzieci uchodźców uczy się w polskich szkołach. I tutaj chciałbym, jeżeli mogę, wrócić do czegoś, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Czyli wspominałem o tym, że jeżeli ktoś już w Polsce pracuje i jego dziecko się uczy w polskiej szkole, to można by przyjąć, że on w Polsce zostanie. I jeżeli mamy informację, że 60% tych ludzi pracuje w Polsce, a ich dzieci się uczą, to chyba można wnioskować, że taki odsetek uchodźców w Polsce zostanie.
Bardzo dziękuję w takim razie za wyjaśnienie tej problematyki, też trudnej do rozmowy. Bardzo dużo ogólników, ale często mało konkretów i dziękuję serdecznie za te dzisiejsze konkrety. Jeżeli Państwo macie pytania, więc zachęcam do tego, żeby umieścić je w komentarzu. Mam nadzieję, że też na różne inne wątpliwości odpowiemy. Dzisiaj Ariel Drabiński. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Ja również dziękuję. Miłego dnia życzę.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.